Ekonomizer.
Dzień dobry, Rafał Polacki za konsoletą, Łukasz Kaźmierczak przy mikrofonie. Najbliższe kilkadziesiąt minut po raz kolejny spędzamy z ekonomią i choć w dzisiejszym programie pojawi się sporo liczb, obiecuję, że tematyka będzie jak najbardziej namacalna, dotykająca naszej codzienności, wręcz wzburzająca nasze emocje. W studiu Radia Poznań gość dr Krzysztof Szwarc z Katedry Statystyki i Demografii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Gość nieprzypadkowy, bo ekonomia i demografia to zdaje się dziś nierozerwalny tandem.
Prawda? Jak małżeństwo.
Jak małżeństwo.
Tak, tak. Nawet można do takiego burzliwe porównania użyć, oby nierozerwalne.
Ale burzliwe. Iskrze w tym małżeństwie.
Oj tak. Myślę, że jak w każdym, ale cichych dni powinno być jak najmniej.
No tak, trzeba mówić głośno o danych urzędów statystycznych. Mam wrażenie, że one są ważniejsze i ciekawsze dla wielu ekonomistów niż notowania giełdowe dziś.
Bez demografii, jak bez ręki, można powiedzieć. Wskaźniki giełdowe też są ważne, ale wskaźniki giełdowe są taką specyficzną dziedziną, którą się zajmują ekonomiści w pewnym zamkniętym kręgu. Natomiast demografia jest taką dziedziną, z której korzystają ekonomiści, ale nie tylko. Powinni korzystać również pracownicy innych dziedzin, szkolnictwa, ale również zwykli obywatele.
Bo tak sobie myślę, że ten wpływ demografii jako jednej z gałęzi ekonomii rośnie i to może pan potwierdzić jako praktyk.
Tak. Tak, zdecydowanie
rośnie. Coraz więcej zaproszeń na ważne sympozja. Coraz poważniejsze.
Coraz więcej wypowiedzi w mediach.
Dowód dzisiejsze,
tak,
spotkanie.
Oczywiście.
Panie doktorze, ma pan wrażenie, że politycy, głównie ekonomiści banków, czyli grube ryby świata publicznego, rozumieją to fundamentalne przełożenie, jakim jest demografia i wpływ na ekonomię, na przyszłość?
Im się wydaje, że rozumieją, albo rozumieją tak, jak chcą rozumieć, tak jak im wygodnie. Wydaje mi się, że jednak jest spora przepaść między tym właśnie, co oni myślą, a faktem rzeczywistym.
To ten protokół rozbieżności, może zacznijmy w takim razie, napocznijmy go trochę.
Wystarczy spojrzeć na ulicę i tak jak każdy z nas widzi, że są kobiety w ciąży, są małżeństwa, rodziny z małymi dziećmi, więc wszystko niby jest w porządku.
Aha, baby boom taki.
No nawet można tak powiedzieć. Słyszy się o braku miejsc w przedszkolach, szkołach, kolejkach do lekarzy, do pediatrów, więc wydaje się wszystko na porządku dziennym. Ale liczby są nieubłagane.
Liczby mówią o tym, że jest nas za mało.
Jest nas coraz mniej.
O, to może inaczej.
Tak. Jeszcze nie tyle za mało, zresztą to stwierdzenie za mało to jest kwestia subiektywnej oceny. Może w skali kraju. Polaków jest około 38,5 miliona. Dużo, mało? Tak naprawdę
tak
trudno
się
to
przyzwyczailiśmy,
powiedzieć.
Tak mniej więcej.
Właśnie,
taka.
Ja pamiętam jeszcze lata 80.
Ten rząd liczb.
Mówiono, niedługo będzie nas 40 milionów. I wówczas rzeczywiście były podstawy ku temu, by tak sądzić, ponieważ ta krzywa dotycząca liczby ludności systematycznie wzrastała. Zatrzymała się około 85-86 roku i od tego czasu mamy 38 milionów, 38,5.
Z tendencją...
Na razie z tendencją żadną. Na razie z tendencją taką stałą, ale prognozy mówią, że będzie tendencja malejąca. 38 milionów Polaków. To jest dużo czy mało. Tak naprawdę to jest najwięcej w dziejach. Nigdy wcześniej, nawet w okresie, kiedy Polska była połączona z Litwą, zamieszkłe czasy, ale była taka sytuacja, było Polaków dużo, mieszkańców tego kraju było dużo mniej. Tylko ważne jest coś innego. Nie sama liczba 38,5 miliona, ale struktura mieszkańców. Ile osób, jaki odsetek stanowią osoby starsze, jakie osoby młode. Bo te młode są tak naprawdę perspektywą, przyszłością kraju.
Ja parę tygodni temu miałem przyjemność rozmawiać z doktorem, profesorem Robertem Gwiazdowskim, prawnikiem, ale z dużą taką inklinacją ku ekonomii, ku liczbom. To jest taka mekka bon motów różnego rodzaju. On też między innymi przypomniał takie dosyć znane powiedzenie, że praca stanowi źródło bogactwa narodów. Tylko żeby była tym bogactwem, potrzeba rąk do pracy. I zdaje się, że to jest to, o czym pan przed chwilą powiedział, dotykamy tego, ile nas będzie, ilu będzie ludzi w wieku produkcyjnym. I te dane nie są optymistyczne.
I to jest właśnie kapitalne to, co pan powiedział. Ile będzie osób w wieku produkcyjnym?
Co to znaczy produkcyjnym? Bo to też jest ważne sformułowanie.
No właśnie, produkcyjny... Wiek produkcyjny to jest według terminologii Głównego Urzędu Statystycznego wiek dla mężczyzn 18,59 lat, dla kobiet 18,64 lata, a więc formalnie osoby będące na rynku pracy. Osoby, które szukają, pracują, szukają zatrudnienia i te osoby utrzymują swoje dzieci, utrzymują emerytów. Obecnie na rynku pracy jest jeszcze część wyżu demograficznego z lat 50. XX wieku. Są to osoby urodzone po II wojnie światowej. Zapewne wśród słuchaczy radia są takie osoby i sobie potrafią wyobrazić, że było całkiem sporo tych dzieciaków w klasach, wówczas w szkołach, na podwórkach. Był to naprawdę prawdziwy baby boom, jeśli możemy takiego sformułowania użyć w kontekście tamtych czasów. Było po czwórka, piątka dzieci w rodzinie. Lata 40., w zasadzie po II wojnie światowej, druga połowa lat 40. i lata 50. Te osoby już wchodzą w wiek emerytalny, część z nich jeszcze jest na rynku pracy.
Czyli jest ich dużo. To, co kiedyś stanowiło źródło bogactwa narodu, dokładnie. Może być za chwileczkę źródłem obciążenia. To może złe słowo,
właśnie.
Ale
też
dla demografa pewnie...
słowa, żeby nie użyć, nie obrazić tych
właściwe.
Osób. Ale życzymy wszystkiego najlepszego tym osobom, by niedługo, jak wejdą w wiek emerytalny, żyło im się dobrze. I one mogą być jeszcze relatywnie spokojne, ponieważ na rynku pracy jest drugi wyż demograficzny, ich dzieci.
O właśnie, i ja tutaj przerwę panu, dlatego że powołam się na wspomnianego Roberta Gwiazdowskiego, który powiedział parę tygodni temu tu na antenie Radia Poznań, że Polacy to jest jedyny naród po II wojnie światowej w Europie, który miał dwa wyże demograficzne, a drugi wiąże z nocą stanu wojennego i z tym, co, jak on się wyraził, z wojną jaruzelsko-polską.
No faktycznie, największa liczba urodzeń po... W tym drugim wyżu demograficznym to jest rok 82-83.
No, można to powiązać. Potwierdzało ową teorię.
Dokładnie. Ale rzeczywiście ten drugi wyż demograficzny to są lata 70. i połowa lat 80. On jest na rynku pracy. A więc w chwili obecnej na rynku pracy jest niejako kumulacja roczników jeszcze tego pierwszego wyżu, chociaż już tylko w części i w komplecie tego drugiego.
Czyli jest komu pracować na emerytury i na świadczenia socjalne.
Dokładnie tak. Dlatego mówiłem,
która nie może pracować.
Właśnie. Dlatego mówiłem, że ten pierwszy wyż, który niedługo pójdzie na emeryturę, może jeszcze sobie spokojnie pozwolić na taką bezpieczniejszą emeryturę. Natomiast co się stanie w przyszłości, jak ten drugi wyż demograficzny pójdzie na emeryturę?
Trzy kropki.
Może być problem.
Radio nie lubi ciszy, ale tutaj musi wybrzmieć, bo ona pewnie jest...
Ta cisza idealnie oddaje to, co może nas spotkać. Właśnie nastąpiło pewne przesunięcie w dzietności. Ten drugi wyż nie spisał się, w cudzysłowie nie spisał się, tak jak ich rodzice. Nie ma tego echa drugiego wyżu, stąd może być problem z utrzymaniem tychże osób z lat, urodzonych w latach 70., 80., jak będą już na emeryturze.
Z czego wynika ta zapa? Oczywiście możemy pewnie mówić o jakichś zmianach cywilizacyjnych, też systemowych. Ładne słowo.
Tak, po roku 89. Zauważono, że zamiast wrócić do zwiększonej liczby urodzeń, czyli spodziewanej dużej liczby dzieci tego drugiego wyżu, obniżała się nadal dzietność. No ale zmieniły się warunki, zmienił się też styl życia. Młodzi ludzie zmienili swoje preferencje. Najpierw wykształcenie, praca, mieszkanie, dopiero w dalszej kolejności dzieci. Siłą rzeczy te dzieci rodziły się już później. Systematycznie nadal rośnie przeciętny wiek, w którym kobieta rodzi dziecko. W Poznaniu jest to już ponad 30 lat, co kiedyś było wręcz niedopuszczalne przez lekarzy, żeby kobieta rodziła, zwłaszcza pierwsze dziecko po 30. Obecnie postęp medycyny już skorygował te takie ostrzeżenia, ale podobno, ja nie jestem lekarzem, nie znam się na tym, ale podobno tak już jest, że nie ma tego ostrzeżenia niebezpieczeństwa dla kobiety i dla dziecka, jeżeli ciąża jest po 30. Ale widać to przesunięcie.
Jak to wygląda na przypadku, na przykładzie Wielkopolski, która przez ostatnie 20 lat, jak się wczytałem w dane, również te, które pan mi przed programem udostępnił, bardzo ciekawe obserwacje. Szkoda, że nie możemy ich tutaj rzucić państwu
w eter. Kresów, tak?
Tak, dokładnie. No, proszę nam wierzyć na słowo. Przez ostatnie 20 lat ludność w Wielkopolsce, uwaga, uwaga, dziwo, wykazywała tendencję wzrostową. I jak to się ma do tego, o czym my teraz mówimy?
Wielkopolska jest wyjątkowym regionem.
Ach, to wiemy.
No właśnie, tego nie trzeba mówić. Ale również w kontekście demograficznym. W porównaniu do innych województw, no właśnie tutaj boję się użyć tego słowa, sytuacja demograficzna Wielkopolski nie jest taka zła, aczkolwiek ona jest katastrofalna, ale jeżeli porównamy z innymi...
Pyszny bonmot na tym. Jest dobrze, aczkolwiek nie beznadziejnie.
Tak. Porównując sytuację demograficzną Wielkopolski z innymi województwami, rzeczywiście jest lepiej. Mhm. Jest relatywnie więcej urodzeń w Wielkopolsce, jest jeszcze dodatni przyrost naturalny i stąd ten wzrost.
Ale zaraz się zmieni ta struktura?
Według prognozy Głównego Urzędu Statystycznego ostatnim rokiem, w którym będzie dodatni przyrost naturalny, jest rok 2023. Później już będzie liczba ludności się systematycznie zmniejszała. GUS prognozuje, że w 2050 będzie około 2,5 miliona mieszkańców Wielkopolski, 2,5 miliona mieszkańców kraju mniej. W Wielkopolsce to jest troszeczkę inaczej, chyba 500 tysięcy mniej.
To i tak jest pewnie prawie 10%.
No, Poznań. Tak jakby Poznań zniknął.
10% mieszkańców Wielkopolski mniej.
Tak, do roku 2050, więc trzeba naprawdę zachęcać młode osoby do tego, żeby ta dzietność wzrastała. Nie tylko w kontekście liczby ludności, ale pamiętajmy o to, że trzeba będzie utrzymywać emerytów.
Czy takie pojęcia, może wprowadźmy trochę fachowych terminów, które może powinny znaleźć się także w raportach dyrektorów banków, instytucji centralnych, biur partyjnych i politycznych. Na przykład współczynnik dzietności. Co oznacza ta kategoria na taki możliwie najbardziej przystępny sposób? I dlaczego ona jest taka ważna?
No właśnie,
pytanie z tezą.
Współczynnik dzietności to powinna być miara, która powinna być znana każdemu, nie tylko społecznikowi, nie tylko decydentom, ale również społeczeństwu. Współczynnik dzietności informuje, jaką liczbę urodziłaby kobieta w wieku rozrodczym przy założeniu stałego tak zwanego wzorca płodności. To znaczy, gdyby rozkład liczby urodzeń według wieku kobiet w kolejnych latach utrzymał się na poziomie na przykład z roku 2016.
Czyli tyle w 2015 roku według struktury wieku.
Według struktury wieku, to jest bardzo ważne, tak? Tak. Że najczęściej rodzą kobiety w wieku 25-30 lat w chwili obecnej.
Jeszcze. Tak? Jeszcze się to nie zmieniło.
Ale już i tak urosło, bo niedawno były 20-24 lata. Że to przesunięcie jest widoczne. Jeżeli by się ta struktura utrzymała w kolejnych latach, to współczynnik ten pokazuje, jaką liczbę dzieci urodzi średnio każda kobieta w wieku rozrodczym. Oczywiście, żeby zapewnić zastępowalność pokoleń, on powinien wynosić 2,1. Tak się przyjmuje w literaturze. Zaraz powiem, ile wynosi. Tylko powiem, skąd to 2,1, bo to rzeczywiście tak dziwnie brzmi z ułamkiem. Wiadomo, że z dwójki rodziców powinna być dwójka dzieci, ale jest nadal pewna umieralność. Nie wszystkie dzieci dożywają wieku swoich rodziców, stąd ten ułamek. Wynosi...
Uwaga, uwaga.
Jest bardzo niski. Wynosi około 1,4 w tej chwili.
Czyli wymieramy, mówiąc brutalnie.
Tak jest. Można powiedzieć, że dwójka rodziców zostanie zastąpiona na poziomie 1,4 w przyszłości. Żeby zapewnić zastępowalność pokoleń, to ten współczynnik, powiedziałem, musi wynosić około 2,1. Brakuje zatem 0,7. W przeliczeniu to na 1000 kobiet każde 1000 kobiet powinno by urodzić jeszcze średnio 700 dzieci.
No tak.
W zaokrągleniu każda kobieta jeszcze jedno dziecko by urodziła. To byłoby super.
Jak to wygląda, jeśli chodzi o miasta? Bo są te prognozy GUS-u, które sięgają 2050 roku. Jak rozumiem, dalej GUS nie prognozuje w tym momencie. To jest ta granica, której, gdzie nasz wzrok sięga.
GUS nie, ale widziałem prognozę ONZ-u. Ale prognozę ONZ-u
dotyczyły ONZ ma lepsze okulary, mocniejsze szkła.
Tak naprawdę prognozować można, ale to jest wróżenie z fusów i te prognozy Głównego Urzędu Statystycznego, jak również ONZ-u i Eurostatu, bo Eurostat też takie prognozy przygotował, to jest raczej ostrzeżenie, co by było, gdyby sytuacja demograficzna utrzymała się w kolejnych latach na takim poziomie, jak jest obecnie. Mhm. Tak. Oczywiście to się może zmienić. Już się nie sprawdziły te prognozy, ponieważ w minionym roku liczba urodzeń była większa niż to prognozował Główny Urząd Statystyczny. Zatem te prognozy do roku 2050 mogą się nie sprawdzić. Pan pytał o miasta.
Tak właśnie, mam tutaj takie dane, z których wynika, że gdyby ten 2050 rok nieszczęsny, z nieszczęsnymi prognozami się jednak utrzymał, no to wtedy około w skali województwa liczba mieszkańców zmniejszy się około 180 tysięcy. Tak wynika z tych danych. A największy ubytek będzie w takich powiatach jak Kalisz, Konin, Poznań. Przy czym dane z Konina sprawiły, że włos zjeżył mi się na głowie. 40% niestety, jej mieszkańców.
Niestety to jest specyfika dużych miast, że społeczeństwo się starzeje. Z czego to wynika? Chociażby na przykładzie Poznania łatwo to określić. Młodzi ludzie wyprowadzają się poza Poznań. Dane, które posiadam, pokazują, że tak naprawdę społeczeństwo samego Poznania się bardzo szybko starzeje, ale powiatu poznańskiego już nie, wręcz przeciwnie.
Bo wyprowadzają się niedaleko.
Tak jest.
Ta tendencja jest już dosyć
dokładnie
taka znana.
I to samo dotyczy innych miast. Kalisz, Konin. Ten Konin jest naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. Obliczyłem taki parametr mediana wieku. To jest wiek środkowy, pokazujący, jaki wiek osiągnęłaby połowa społeczeństwa i w roku 2050 w Koninie mediana wieku byłaby równa 60 lat. Czyli połowa społeczeństwa miałaby 60 lat i więcej.
Czyli praktycznie u progu emerytury albo właściwie jedną nogą już w świadczeniach emerytalnych. No tak, tak samo jeżeli chodzi o tą strukturę wieku w całym województwie. I znów 2050 rok, wracam do liczb. Osoby starsze będą stanowiły blisko 30%
jedna trzecia prawie.
Tak. A w niektórych powiatach znowu te nieszczęsne 40%.
Tak. Niestety zróżnicowanie jest duże, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę miasta. Miasta charakteryzują się właśnie taką gorszą sytuacją ze względu na te pierścienie okalające. Obecnie można nabyć działkę czy dom w najbliższej okolicy miasta dużo taniej niż mieszkanie w mieście.
I to może też jest w ramach tych komunikatów, które wysyłamy. Także kolejna karteczka, która powinna zawędrować z danymi demograficznymi, na przykład do deweloperów.
Na przykład, tak.
Do każdej branży.
A przecież skomunikowanie tych terenów podmiejskich z miastem, chociażby z Poznaniem, jest bardzo dobre. To żaden problem dojechać do pracy w Poznaniu i niektórzy nawet mają, jeżeli pracują gdzieś na obrzeżach miasta, lepszą sytuację niż ktoś, kto by z drugiego końca miasta miał dojechać.
Są szybciej na przykład w centrum.
Przykład, tak,
dokładnie. Garść optymistycznych danych. To, o czym pan przed chwilą mówił, dane z powiatu poznańskiego wskazują wręcz, że za te kilkadziesiąt lat będzie to powiat, w którym liczba urodzeń będzie większa niż obecnie. Co więcej, będzie miał dodatni przyrost naturalny.
Chyba jako jedyny powiat, jeśli dobrze pamiętam, z całej Wielkopolski.
Taka wyspa.
Tak, powiat poznański. Taki atol, bo można powiedzieć wyspa nie, bo Poznań, który jest w środku tego powiatu, trochę psuje ten
no tak,
urok.
To sobie teraz trochę ponarzekaliśmy na ten nasz Poznań, Wielkopolskę. A jak się to ma do reszty kraju?
No tak jak powiedziałem, sytuacja Wielkopolski jest relatywnie korzystniejsza. Chyba tylko dwa województwa w Polsce są w nieco lepszej sytuacji. Pomorskie i mazowieckie, aczkolwiek wszystkie 16 województw mają niezbyt optymistyczną przyszłość. Sytuacja demograficzna jest katastrofalna. Naprawdę są potrzebne ostre działania, żeby tą demografię zmienić. Może program 500+.
No właśnie, zaraz jeszcze o programie 500+. Trochę jeszcze może o migracjach, bo to też jest liczba, która dużo mówi, bo są dwa rodzaje migracji. Tak. One też pokazują, znów odwołam się do Wielkopolski, u nas więcej osób do nas przyjeżdża niż od nas wyjeżdża, przynajmniej jeżeli chodzi o obszar naszego
województwa.
Kraju, województwa tak. i kraju.
Tak.
Prawda? Czyli nie wiem, Szczecinianin chętnie przyjeżdża do Poznania niż na odwrót.
Tutaj bym rozgraniczył.
Czy ta fluktuacja liczbowa, jak no właśnie, proszę najpierw rozgraniczyć, a będę pytał dalej.
Wielkopolska okej, okay, ale Poznań już nie. Poznań bardzo dużo traci na skutek ruchów wędrówkowych, tak to się fachowo nazywa. A więc napływ ludności do Poznania jest, mogę śmiało powiedzieć, dużo mniejszy niż odpływ. Poznań przez kilkanaście ostatnich lat tracił około 2000 mieszkańców rocznie na skutek tylko ruchów wędrówkowych.
Czy tu chodzi tylko o ten powiat poznański, ten obważany, czy nie tylko?
Nie, no niestety nie mam takich danych, które pokazałyby, gdzie poznaniacy uciekają, ale śmiem twierdzić, że zdecydowana większość jednak osiedla się w okolicy miasta. Troszeczkę się zmieniło to w ostatnich latach. Poznań traci, jeśli dobrze pamiętam, w 2016 chyba 1900, w 2015 było 1500. Ale mimo wszystko, jeżeli uśrednimy to z minionymi latami, to średnio 2000 rocznie, przez 10 lat to jest 20 tysięcy. Mhm. I niestety tutaj jest jeszcze pesymistycznie nadal? Nie?
Już dzisiaj no jestem tak zaprojektowany,
dobrze,
że zdaje się...
Na inną okazję na sam... będzie.
Nie, bardzo proszę.
Tak?
To już niewiele chyba zmienia w naszym prognozie.
Spośród wszystkich miast wojewódzkich w Polsce, ale tylko miast, nie województw, tak? Tylko aha. miast, Poznań ma najgorsze saldo migracji. Żadne inne miasto w Polsce nie traci tylu mieszkańców po Poznań.
Czy te dane są... gdzieś na pierwszym miejscu w tych raportach, które władze Poznania przeglądają. Ma pan taki... Docierał pan z takimi danymi?
Myślę, że są.
Docierali demografowie?
Myślę, że są. Podczas jednego ze spotkań z władzami miasta, z radnymi, pokazywałem te dane. I ważna jest nie tylko ilość osób wyjeżdżających, ale ich struktura. Wyjeżdżają osoby w wieku około 30-40 lat z małymi dziećmi. Czyli jest taki, można powiedzieć, obraz poznaniaka, który wyjeżdża.
Postuduje, pouczy się.
Troszeczkę zarobi, przez parę lat po studiach zarobi, ustabilizuje sytuację, dostanie kredyt i już go nie ma.
I co na to? Decydenci. Takie nieładne słowo, ale dobrze,
znaczy, to można
władze miasta, radni.
Zaobserwować w pewnych działaniach. Wiem, że władzom miasta to się w pewien sposób nie podoba, ja się nie dziwię. Ale możemy zaobserwować to poprzez pewne preferencje, na przykład przy przyjęciu do przedszkola, do szkół. Pierwszeństwo mają osoby, które płacą podatki w Poznaniu. Jest to jakiś sposób na powstrzymanie tego. No, na razie chyba mało skuteczny.
Migracje zewnętrzne. To, co było przez parę ostatnich lat zmorą naszego państwa i pewnie czymś, co drenowało nas dosyć skutecznie, bo liczba osób na przysłowiowym zmywaku na wyspach, w Niemczech, w krajach Beneluxu, zdaje się, jest znacznie wyższa niż to nawet oficjalne dane wskazują.
No i tutaj panu powiem, że nawet Główny Urząd Statystyczny już chyba się poddał w tej kwestii.
W kwestii liczenia.
Ostatnim rokiem, dla którego opublikowano dane, był rok 2014. Od roku 2015 oficjalnie ze względu na słabą jakość danych dotyczących ruchów zewnętrznych Główny Urząd Statystyczny nie publikuje danych dotyczących emigracji i imigracji. Ja się nie dziwię, ponieważ rzeczywiście tak naprawdę trudno było to zliczyć. Niektórzy wyjeżdżali wymeldowując się oficjalnie, niektórzy tylko wyjeżdżali bez tego wymeldowania, bez tej procedury. Stąd trudno było oszacować, ile tak naprawdę osób wyjeżdża. A to, co pan powiedział chwilę wcześniej, rzeczywiście jesteśmy na minusie.
Tak,
to znaczy więcej jest wyjeżdżających niż przyjeżdżających i to jest, jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, bodajże od lat... Ostatni raz dodatni saldo migracji było chyba w latach 50.
Mhm.
Także od wielu
lat... pewnie jak ludzie jeszcze wracali po wojnie. Tak.
Bardzo możliwe. Może dopiero niektórzy po operacji Wisła się zameldowali.
To ja tak trochę tutaj zaświecę danymi z Wielkopolski. 2014 roku, o którym pan wspomniał. Ostatni rok, kiedy GUS się nie poddawał, jeśli chodzi o liczenie. Jeszcze mogliśmy liczyć na GUS. Z Wielkopolski wyjechało poza granicę kraju 1859 osób. Przyjechało 551.
Dane prawie czterokrotnie więcej, prawda?
Prawie czterokrotnie więcej. No dobrze, mówiliśmy o tej demografii na przykładzie liczb. Pytaliśmy, czy to gdzieś zaczyna mieć jakiś wpływ na decyzje podejmowane w gabinetach, bo gdzieś w którymś z pańskich wystąpień znalazłem takie zdanie, że pod kątem procesów demograficznych powinno się tak naprawdę wszystko zacząć planować. Wszystko, to znaczy się...
Od demografii należałoby wszystkie decyzje podejmować. Demografia ma wpływ na praktycznie wszystko. Przecież to są ludzie, potencjalni klienci sklepów, biur, zakładów usługowych, szkół, przedszkoli, nawet samochody. Jeżeli organizujemy drogi, budujemy drogi, to przecież dla ludzi, tak? Nie dla samochodów, tylko dla ludzi.
Przepustowość, obliczamy.
Oczywiście, tak? Wszystko, wszystkie dane są dostępne, więc łatwo można sprawdzić niejako zapotrzebowanie na takie usługi jak usługi edukacyjne w chwili obecnej i w przyszłości. Demografia jest taką dziedziną, w której stosunkowo łatwo przewidzieć procesy czy też zachowania, zdarzenia demograficzne na kilka lat. Główny Urząd Statystyczny dokonał prognozy do roku 2050, ale tak jak powiedziałem, to jest raczej ostrzeżenie, tak? Natomiast za 5 lat śmiało możemy stwierdzić, ile będzie na przykład dzieci w wieku 6 lat, bo to są dzieci, które obecnie mają roczek.
I to się nie zmieni nagle.
Znaczy, wpływ może na to mieć migracja.
Migracja,
tak?
No tak. Ale
migracja. Umieralność jest bardzo mała tych osób, więc też to jest do oszacowania. Migracja już gorzej, ale też można w ten sposób jakiś trend wyciągnąć i obliczyć. Prawdopodobnie będzie troszeczkę mniej, ale te osoby w wieku, które za 5 lat będą miały 6 lat, już się narodziły. Mm. Nie będzie takiej sytuacji, że ktoś się urodzi za rok i za... I po 4 latach będzie miał 6 lat. To jest absolutnie niemożliwe, prawda? Więc takie procesy można łatwo, stosunkowo łatwo prognozować, przewidywać i w ten sposób podejmować decyzje co do inwestycji na danym obszarze.
No właśnie, inwestycje. Czy ten człowiek zatrzymany, ta jednostka, która za chwilę będzie, jest dzieckiem, zaraz będzie podatnikiem, pracownikiem, uczniem, wcześniej jeszcze, czy ta osoba to jest czysty, żywy pieniądz? Bo są gminy, które próbują, czy pan jako demograf może to potwierdzić, że rzeczywiście ten wkład, który jest wkładany przez gminy, choćby w becikowe gminne, różnego rodzaju dopłaty, jest tak naprawdę inwestycją z wysłą stopą zwrotu.
Nie tylko dla gmin, ale też dla rodzin. Podobno, tego dokładnie nie sprawdzałem, ale jest związek między wzrostem gospodarczym a dzietnością. A więc widać, że dzieci to nie tylko radość, przyjemność, ale również inwestycja. Chociaż ja nie lubię takiego słowa. Moim zdaniem to jest pewien potencjał. Potencjał, który my marnujemy. Rodzice mają biologiczne przyzwolenie na to, przepraszam, młodzi ludzie mają biologiczne przyzwolenie na to, żeby mieć swoje własne dzieci. I część osób nie wykorzystuje tego potencjału, nie mają wystarczającej liczby dzieci, ale trzeba pamiętać o tym, że te dzieci będą w przyszłości niejako pracowały właśnie na swoich rodziców, którzy będą na emeryturze.
No to jak trochę wracamy do tej polityki
senioralnej
z czasów przed Bismarckiem, przed jego reformą emerytalną, czyli ilość dzieci trochę generowała sytuację na starość rodziców, dziadków.
Kto wie, czy to nie byłoby jakieś rozwiązanie. W pewnym stopniu byłoby to jakąś sprawiedliwością, ale myślę, że raczej generowałoby niezadowolenie społeczne. No wiele jest osób, które chciałyby mieć dzieci, ale z pewnych względów nie mogą. I nie mówię tutaj o przyczynach biologicznych. Jest wiele aspektów, O których słyszałem, tak, o których słyszałem w rozmowach z potencjalnymi rodzicami, z młodymi ludźmi, ze studentami. Były przypadki takie, że kobieta mówi, iż bardzo chciałaby mieć dziecko, ale ma umowę na zastępstwo na czas 6 miesięcy.
Skończy trudno się ta umowa, mówić o wielkich dalej? Perspektywach dokładnie. Projektowania tak. kariery zawodowej w tym i życia rodzinnego.
Skończy się te 6 miesięcy, może dostanie następną, może znowu na 6 miesięcy, albo w innej firmie też na 6 miesięcy. I to naprawdę jest poważny powód, mimo iż mogą zarobki być całkiem niezłe. Ale jaka jest perspektywa utrzymania? Więc ważne są nie tylko aspekty biologiczne, ale również ekonomiczne.
Tak ułożyłem i skonstruowałem dzisiejszą audycję, żeby najpierw Państwa troszeczkę, może nie tyle przestraszyć, co tak troszeczkę postawić przed faktami, bo chyba nie lubimy, nie tylko jako społeczeństwo, też jako rządzący, konfrontować się z naszą kiepską analizą, przyszłością demograficzną, tym wszystkim, co wiąże się z niską dzietnością. Ale teraz trochę o pozytywach, bo coś jednak drgnęło. Pan sam mówił o tym, że te dane trochę się zmieniły wobec tych pierwotnych prognoz. Co za tym stoi i czy to może być trwalsze zjawisko? Czy jeszcze mamy szansę odwrócić, chociaż częściowo, ten trend?
Szansa jest zawsze i chciałbym, żeby ten... jeszcze nie, to nie trend, bo na razie tylko jedna obserwacja wskazuje na wzrost. Jedna obserwacja może być przypadkowością. Jeżeli zaobserwujemy ten wzrost przez kilka kolejnych lat, to będziemy mogli mówić o tendencji. Ale rzeczywiście w samym Poznaniu w roku 2016 urodziło się około 500 dzieci więcej niż rok wcześniej. To dużo. W całym XXI wieku, no mamy 2017 rok, więc tak naprawdę to jest początek, ale już te 16 lat minęło. To jest drugi rok pod względem liczby urodzeń. Tylko w jednym roku, już nie pamiętam, chyba 2008 czy 2009, liczba urodzeń była większa niż w 2016. Mhm. To naprawdę napawa optymizmem. Ale co dalej? Zobaczymy, jak będą spływały kolejne dane za kolejne lata. Skąd ten wzrost? No, nasuwa się pierwsze co program 500+.
To pan powiedział, więc pan będzie teraz musiał to
ja
rozwinąć.
Ja wytłumaczę, tak?
Bardzo proszę.
Rzeczywiście coś drgnęło w tej polityce prorodzinnej. Do tej pory były próby wprowadzenia jakichś bonusów dla rodziców, ale rzeczywiście program 500+ można uznać w pewien sposób za rewolucyjny. To była odważna decyzja, trochę ryzykowna, przyznaję, bo sam miałem wątpliwości, czy państwo podoła z tak dużą liczbą wypłat. To jest niemałe obciążenie dla budżetu. Mam nadzieję, że nie ma jakichś tam przykrości, nieprzyjemności w budżecie z tego powodu. Pozostaje mi to wierzyć. Czy program 500+ wpłynął na ten wzrost liczby urodzeń? Bardzo możliwe. Ja jestem ostrożny jednak w twierdzeniu, że tak, ponieważ tak naprawdę trzeba by zapytać matki czy też rodziny, co wpłynęło na to, że zdecydowali się na dziecko. Czy program 500+ miał na to wpływ? Nie znam takich badań, więc tak naprawdę nie mogę odpowiedzieć twierdząco, ale też nie odpowiadam przecząco. Bardzo możliwe, że program 500+ wpłynął. Inną możliwą przyczyną wydaje mi się jest to, że nie można w nieskończoność odkładać decyzji o dziecku. No, zegar biologiczny tyka, prawda? Przez kilka lat mieliśmy naprawdę bardzo złą sytuację. Ten współczynnik dzietności, o którym mówiłem, on osiągał wartość 1,2. To jest no, bardzo, bardzo niska wartość, skrajnie niska dzietność w Polsce. Wynikało to z tego, że część rodziców przesuwała decyzję.
Takie pokolenie jedynaków nagle w pewnym momencie. No,
tak. I w pewnym momencie no, trzeba było podjąć decyzję, nie, już dalej nie przesuwamy. Więc możliwe, że ten boom to za duże słowo, tak, ale ten wzrost to jest...
Iskiereczka.
Tak.
Dobrze, program 500+ to jedno, to chyba dowód na to, że ludzie po prostu potrzebują konkretnych świadczeń, takich do ręki, namacalnych. Inne takie pomysły, które przychodzą panu do głowy. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o inne państwa, które musiały sobie poradzić z problemem demografii i sobie jakoś radzą w tym trudnym, globalnym zdaje się problemie, przynajmniej europejskim. globalnym to może zagalopowałem się.
500 plus jest tak naprawdę jednym z elementów całego łańcucha, który należałoby stworzyć, żeby tą dzietność doprowadzić do jakiegoś stanu. Ważne, że ten program został wprowadzony. To była pierwsza iskierka. Nie mówię, że od razu należałoby wprowadzić jakiś szereg pakiet takich usług, które mogłyby dzietność wprowadzić, bo to byłoby obciążenie. Ale są też inne aspekty, o których należałoby pomyśleć. Na przykład właśnie ta sytuacja na rynku pracy. Mówi się też o rynku mieszkaniowym, Mieszkanie Plus, więc to mogłoby też w pewien sposób rozwiązać. W innych państwach, z tego co wiem, to są też darmowe świadczenia medyczne kompleksowe, tak? Bez rozgraniczenia prywatna, państwowa służba zdrowia, co pozwala na to, że rodzice nie martwią się o zdrowie swoje czy dzieci. Wprowadza się też elastyczny czas pracy, możliwość pracy w domu, co pozwoli na jednoczesne zajmowanie się i dzieckiem, ale i wykonywanie pracy.
Czy zna pan z historii demografii przypadek takiego spektakularnego odwrócenia niekorzystnych trendów?
Znam.
To poproszę. Widzi pan, jak próbuję zakończyć optymistycznie tę naszą rozmowę dziś bardzo.
Tylko, że ja sprowadzę pana znowu na ten tor pesymistyczny, ponieważ w latach 70. w Szwecji wprowadzono pewien taki bonus dla rodzin, który rzeczywiście, uznaje się, że on spowodował wzrost dzietności w tym kraju, ale potem, gdy znowu dzietność zmalała, spróbowano znowu i to już nie udało się.
Już nie jednorazowo.
Tak. Co to było? Jest pan ciekaw?
Tak. Płonę z ciekawości.
Tam słuchacze też są ciekawi. Nie wiem, czy by to miało przełożenie w Polsce. Promowano krótkie odstępy międzyurodzeniowe. Jeżeli odstęp urodzeniowy był, powiedzmy, do 2 lat, to była jakaś gratyfikacja.
Czy konkretny pieniądz?
Nie pamiętam, nie znam szczegółów, jakie to były, czy to była rzeczywiście gratyfikacja pieniężna, czy coś innego, ale w każdym razie taka promocja odstępów krótkich odstępów międzyurodzeniowych.
No dlaczego to nie zadziałało?
Trudno powiedzieć. Społeczeństwo się zmieniło. Prawdopodobnie to miało wpływ, ale szczegółów to nie znam.
Ciekawe, jak społeczeństwo nasze zmienia się w tym momencie, w jakim jesteśmy miejscu, jeżeli chodzi o trendy, czy jako demografii jest pan w stanie. Ja wiem, że mówiliśmy o iskiereczce, ale takie sygnały społeczne, zdaje się.
Niestety wpływa też ta kultura zachodu na nasze społeczeństwo i może też zbyt mocne słowo użyję, ale pojawia się moda, przepraszam, to jest zbyt mocne słowo, ale brakuje mi innego, moda na bezdzietność. Jeszcze nie ma takiego fenomenu w naszym kraju, myślę.
Ojej,
żeby to było,
nie kończmy tak.
Żeby rzeczywiście była moda, ale coś właśnie w tym kierunku idzie, że młodym ludziom jest dobrze bez dzieci. Nie mają dzieci, więc mogą sobie pozwolić na wiele, wiele innych rzeczy niż osoby z dziećmi. Wyjazdy zagraniczne na wczasy egzotyczne. Z 2 dzieci łatwiej wyjechać niż z 3, 4 czy 5, jeśli chodzi na przykład o aspekt finansowy, ale też organizacyjny. Jeżeli dzieci są małe, to absolutnie mało kto może sobie pozwolić na bardzo daleką podróż. Jakieś wyjścia z domu. Trzeba pamiętać, że potencjalni opiekunowie, którzy kiedyś, myślę, że więcej było takich przejawów, dziadkowie zajmowali się dziećmi, pracują. Obecnie to są osoby w wieku 60 lat, jak mają wnuki, to jeszcze są przecież czynni zawodowo.
Jedno jest pewne, dziadków nam nie zabraknie, jak wskazują analizy, więc być może będzie komu się opiekować.
Byleby wnuków nie zabrakło.
Dziećmi. No tak, cała tak naprawdę teraz nadzieja w rękach tego pierwszego pokolenia, które wchodzi na rynek dojrzałości. O meandrach demografii, o tym, jak bardzo wpływa na dziś na ekonomię, mam nadzieję, że nie do końca pesymistycznie, z doktorem Krzysztofem Schwarzem, demografem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, rozmawialiśmy dziś w Ekonomizerze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Rozmowę. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
Ekonomizer.